Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Odwiedzimy dziś Kościan, o którym opowiadać będzie Jerzy Zielonka. Regionalista, autor wielu ciekawych publikacji, w tym książki W cieniu swastyki. To znakomita, oparta na dokumentach, naukowa praca. Porządkuje i przybliża wszystko to, co zdarzyło się na ziemi leszczyńskiej pod okupacją niemiecką. Pisana była, jak większość tekstów Jerzego Zielonki, dziennikarza Panoramy Leszczyńskiej i współtwórcy ambitnych wiadomości kościańskich, w jego mieszkaniu, wśród niezliczonej ilości książek i dokumentów ginących w oparach papierosowego dymu.
To jest pokój, w którym pracuję. To jest komputer podstawowy, pianino, na którym gram sobie, jak mi jest smutno, jak mi jest wesoło, też gram. No, mini pani radio, no i biblioteczka podręczna. To, co jest mi potrzebne zawsze w zawodzie, historia kościoła, podręczniki różnych dyscyplin, psychologia specjalna, psychologia eksperymentalna, medycyna, wszystkie działy medycyny. Jak się pisze o te teksty historyczne, to często pani sięga przy eutanazji, no to muszę mieć, jak piszę o mordowaniu chorych psychicznych, muszę mieć podręcznik psychiatrii, muszę go przejrzeć, toksykologię, o truciznach, no to wszystko tu jest. Do każdej dyscypliny, łącznie z historią, to jest tutaj. Plus oczywiście, jak pani wie, to jest czterty akt i tu nie ma żadnych takich tam literatury pięknej. Tu są encyklopedie i słowniki. I oczywiście dokumenty też. Wszędzie w szafach to są książki, jak pani zobaczy, i dokumenty.
Dokumenty odnoszą się do miejsc, które odwiedzimy.
Ryneczek kościański zachował się w takim starym kształcie?
Dokładnie w takim kształcie ryneczek jest, takim jakim był w 1939 roku.
Te kamieniczki wąskie, o ciekawej architekturze, takiej małomiasteczkowej, nieduże okna.
No, w tym budyneczku tutaj takim szerszym mieściła się komenda kryminal policaj. No my tak często mówimy o tych grupach specjalnych, o komando specjalnych, które do Wielkopolski się sprowadziły. Oni tutaj przyjechali między innymi po to, żeby utworzyć pierwsze ogniwa policji niemieckiej. Także ta grupa Naumana tworzyła gestapo w Poznaniu, gestapo, placówki w Lesznie, w Szamotułach. Wszędzie oni tworzyli te swoje placówki. Zostawiali tych swoich zabranych ze sobą funkcjonariuszy. Oni tworzyli, byli tutaj szefami. I także tworzyli kryminal policaj. To były takie dwie policje, które bezpośrednio podlegały SS. I tutaj akurat była siedziba kryminal policaj. Żeby być członkiem gestapo, członkiem kryminal policaj, trzeba było być członkiem SS. Kiedy się miało być członkiem szóstej policaj czy żandarmerii, nie musiało się być.
Stoimy przed tablicą, która upamiętnia jakie wydarzenie?
Egzekucje niemieckie wykonane na polskiej ludności miasta i powiatu kościańskiego w październiku 1939 roku. Pierwsza egzekucja 2 października 1939 roku. 8 Polaków, wybitnych działaczy narodowych, patriotów, a druga tablica to jest 18 Polaków 23 października. Są tam Rzymianie, nauczyciele, członkowie Polskiego Związku Zachodniego z całego powiatu kościańskiego, te 18 osób wybranych. Pierwsza egzekucja tego 2 października była kontynuacją zbrodni rozpoczętej w Śmiglu 30 września 1939, kiedy to miejscowe władze lokalne plus Artur Greiser z Poznania wydały wyrok śmierci na 16 Polakach za to, że rzekomo Polacy zamordowali strażnika cegielnym w Jetążkowie Christiana Rauscha i podpalili zabudowania niemieckie.
O rozstrzelanych w Śmiglu Jacek Marciniak rozmawiał z historykiem i dyrektorem zespołu szkół w Bronikowie Piotrem Filipowiczem.
Achtung, stillgestanden, links um, ohne Tretmarsch.
Pierwsze rozstrzelanie w Śmiglu miało miejsce 30 września 1939 roku, drugie 23 października. Faktycznie jesteśmy przy placu Wojska Polskiego, w Śmiglu mówi się przy Nowym Rynku. Dzisiaj jest to Urząd Miejski. Przed II wojną światową areszt, więzienie.
W tym budynku przed nami.
Tak, w tym budynku przed nami. Tu nawet widać, te okna to były dawne cele.
Zakratowane.
Tak, zakratowane. Do dzisiaj, myślę, robią jakieś wrażenie i pokazują, co to było za miejsce. Tutaj faktycznie się zaczęło. Pierwsze aresztowania miały miejsce już na początku września. Były to aresztowania związane z taką wielką akcją niemiecką, kiedy Niemcy wkraczali na ziemie polskie, tu szczególnie w Wielkopolsce, to są bardzo częste przypadki, aresztowano tak zwanych najlepszych Polaków, czyli inteligencję, kapłanów, ludzi, którzy mogli w jakiś sposób zagrozić Niemcom, spowodować może jakieś tutaj ruchy oddolne. Niemcy mieli zaplanowane te akcje mordowania.
Tutaj trafiali ci aresztowani do tego więzienia, do tego budynku?
Tak. Tutaj trafiali. Trafiali tutaj również Polacy, którzy byli zakładnikami. Niemcy po wejściu do Śmigla obwieszczeniem tymczasowy burmistrz Hans Fomhoff przekazał informację, że za każdego zranionego Niemca będzie zabijanych 2 Polaków, natomiast za każdego zabitego Niemca 10 Polaków. I w związku z tym wielu Polaków było tutaj osadzonych na zasadzie zakładników. Gdyby się coś wydarzyło, gdyby jakiś Niemiec został ranny czy zabity, to z tych zakładników miały być ofiary. Rotacyjnie. Co pewien czas ksiądz, który tutaj pełnił funkcję proboszcza, to ksiądz Milan Kwiatkowski, proboszcz Nowak, był aresztowany w więzieniu w Kościanie, a on jako wikariusz pełnił posługę proboszcza, miał obowiązek sporządzać listy Polaków, przekazywał je do magistratu niemieckiego, no i te osoby były aresztowane tak rotacyjnie, ci wychodzili, przychodzili następni. I tutaj chciałbym już nawiązać do pierwszego dnia rozstrzelań, czyli tego 30 września. Zdarzyło się z 29 na 30 września wydarzenie, które do dzisiaj nie jest do końca wyjaśnione. Otóż w niedalekim Nietążkowie spaliła się stodoła gospodarzy niemieckich, natomiast na terenie cegielni, której właścicielem był Heinrich Henschel, ówczesny burmistrz miasta, przedwojenny obywatel Polski pochodzenia niemieckiego. Po wejściu wojsk niemieckich okazuje się, że był jednym z przywódców tak zwanej piątej kolumny i u niego w cegielni znaleziono ciało Rausza, Niemca, który był tam strażnikiem, stróżem, można powiedzieć. Oczywiście oskarżenie padło w stronę Polaków, że Polacy zamordowali tego Niemca, Polacy podpalili gospodarstwo niemieckie. A jak się później okazało, to była prowokacja niemiecka po prostu. No i w związku z tym aresztowania. Aresztowano dużą grupę Polaków wtedy w Nietążkowie i następnego dnia 30. z tych aresztowanych wtedy w Nietążkowie plus Felix Zbierski, który był fryzjerem tutaj miejscowym, który został aresztowany kompletnie w związku nie wiadomo z czym. Gdzieś tam wieczorem mył się, został wzięty z domu, bardzo młody człowiek. I z tych właśnie z Nietążkowa Polaków plus tutaj Felix Zbierski 8 postanowiono rozstrzelać. I 30 w godzinach wieczornych stąd tutaj z więzienia ta 8 zostaje poprowadzona na stary rynek śmigielski i tam pod apteką zostaje rozstrzelona pierwsza grupa Polaków.
Jerzy Zielonka.
Oczywiście to była prowokacja. 8 wyroków śmierci wykonano pod murem apteki w Śmiglu w sobotę 30 września 1939 w świetle reflektorów samochodowych. Natomiast w poniedziałek 2 października komando specjalne Gerarda Plesza przyjechało do Kościana i wydało wyrok i rozstrzelało tutaj na tej 8, o godzinie 14 odbył się tutaj wyrok, wykonano wyrok. Miał to miejsce epizod, który jest dostrzegany często w literaturze i w publicystyce polskiej, katolickiej, mianowicie jednym ze świadków tego rozstrzelania, który odprowadzał na śmierć skazańców, był ksiądz Franciszek Graszyński. To był rodowity leszczyniak. Urodził się w Lesznie, maturę zdał w Rawiczu. Pierwszą parafią jego był Gościeszyn koło Wolsztyna. Był działaczem narodowym, po prostu był zwolennikiem idei Dmowskiego. Wszystkim się zajmował, tylko nie papierami w kościele, ale uroczystościami, pamięcią o Polakach i był dowódcą oddziału powstańczego w Gościeszynie. Do Kościana został skierowany w 1936 roku i został aresztowany 20 września 1939 i pełnił posługi wśród więźniów, na duchu ich podtrzymywał, którzy siedzieli w więzieniu kościańskiego gestapo. Tutaj go sprowadzono razem z tymi skazańcami i w pewnym momencie Dowodził tym plutonem kapral SS Appelstedt, notabene Poznania Grodowity. I znający język niemiecki perfekcyjnie ksiądz Alfons Graszyński podszedł do niego i mówi: słuchaj chłopie, przecież tu w tej grupie jest Ludwik Węski, ojciec 12 dzieci. Najstarsza jego córka miała 24 lata, Ula, a najmłodszy Jurek miał 6 lat wtedy. A Węski miał lat 57. Ksiądz Graszyński był u niego o 2 lata starszy. Więc ukląkł przed tym dowódcą plutonowego egzekucyjnego. Mówi: weź mnie, po co tego ojca dzieci będziesz brał? A on mówi: przyjdzie na ciebie jeszcze czas. I w wielu publikacjach dotyczących ojca Maksymiliana Kolbe wspomina się o tym, że gdyby tutaj ta ofiara księdza Graszyńskiego była przyjęta, to mielibyśmy świętego. Ale z tych nazwisk po kolei, wie pani, to tak. Kaczmarek Ludwik to jest działacz harcerski. Najmłodszy z rozstrzelanych. On miał 18 lat w momencie rozstrzelania. Nie wiemy właściwie, dlaczego go Niemcy wzięli. Chyba tylko za to, że był działaczem harcerskim znanym w Kościanie. Kościelski Władysław Ziemianin. Węski Ludwik to ten kupiec wspomniany, hurtownik, który był Szynkleski Józef Kupiec. Tak więc ten pierwszy rzut to był praktycznie...
Ten z 2 października 1939.
Tak, to był pierwszy rzut z października, których Niemcy uważali miejscowi, że to są ci ludzie, którzy powinni odpowiedzieć życiem za jakąś tam ich prowokację. Brzeski Edward Ziemianin, Chłopowski Mieczysław, ciekawa postać. Chłopowski Mieczysław to jest kuzyn ambasadora Polski we Francji, Alfreda Chłopowskiego, który tu był w pobliskim Błonikowie, a Chłopowski był właścicielem Kopaszewa koło Kościana. Został rozstrzelany za działalność gospodarczo-narodową. Hefner Jan, kierownik szkoły, jedynej wtedy szkoły powszechnej w Kościanie, wybitny działacz oświatowy, i Żabek Zygmunt, dyrektor kościańskiego gimnazjum im. Świętego Stanisława Kostki. Nauczycieli, jak pani widzi, jest sporo. Leśniak Franciszek, kierownik szkoły w Bierzyniu, działacz Szczelca. Rodzina Kaczmarka Ludwika, tego nastolatka, mieszkała na rynku. Także jak jego rozstrzeliwano tutaj, tego 2 października, to rodzina przez okno tutaj w tym budynku mieszkała. To mogli go kątem tam oka widzieć. Oni nawet nie wiedzieli, że on będzie rozstrzelany, ta rodzina jego.
I to się działo w tym miejscu, w którym stoimy tutaj?
W tym miejscu, gdzie stoimy, to się działo. Tutaj było tak, pierwsza egzekucja, Niemcy byli jeszcze niezorganizowani, bo to był początek akcji Tannenberg, dopiero kto wchodzili. I nie mieli tej jeszcze precyzyjnie niemieckiej, żeby zabezpieczyć ściany ratusza, więc jak padli worków z piaskiem tutaj, gdzie stoją, tu stali nasi, w tym miejscu stali nasi rodacy. Pluton egzekucyjny strzelał 6 metrów w 2 rzędach po 4 funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa i jeden, który dobijał, podchodził i dobijał w tył głowy. Kiedy żeśmy znaleźli zdjęcia ratusza kościańskiego z 1940 roku z Marsa, to tu jeszcze były ściany poszczelane od tych kul, czyli nie najlepiej im szło. Ale przy drugiej egzekucji się zrobili precyzyjniejsi i w Kościanie na przykład obstawili to workami z piasku, w Mosinie zrobili pod zdesek taki kulochwyt, a w Lesznie, w egzekucji leszczyńskiej, doszli do wniosku, że ratusz Pompeo Ferrariego jest zabytkiem, i to zabytkiem kultury niemieckiej, w związku z tym przenieśli egzekucję pod ratusza, pięknego zresztą do dzisiaj ładnego, zabytkowego, pod mur więzienia. I strzelali na tle muru więziennego.
Kościanie i jego historii, o zasłużonych mieszkańcach opowiada Jerzy Zielonka, regionalista i dokumentalista, autor książki W cieniu swastyki.
Rok Rok 39 był najgorszy w historii wojennego Kościana?
Znaczy, pani powiem, najgorszy rok w historii miasta Kościana to był 1655 w czasie potopu wojen szwedzkich, kiedy na rynku w Kościanie ścięto mieczami 600 mieszkańców i Kościan z liczby mieszkańców kilku tysięcy spadł, tak że mieliśmy po wojnach szwedzkich, po potopie mieliśmy około 80 mieszkańców w sumie na początku.
A czym to się uzasadnia?
Tym się uzasadnia, że pierwszym powstańcem Rzeczypospolitej nie był, przy całym szacunku dla jego osoby, Czarniecki, tylko Krzysztof Rzegocki, starosta Babimoiski, który oswobodził Kościan po wejściu tutaj Szwedów. A więc zrobił taką zasadzkę, napadł na Szwedów. Przy okazji zabił szwagra króla szwedzkiego, ukochanego szwagra zresztą, partnera od wszystkich birbantek, polowań i tak dalej, landgrafa heskiego Fryderyka. No i tego mu nie, po prostu nie przepuszczono, miastu nie przepuszczono. Mieszczanie pomagali w tym powstaniu, że tak powiem, kościańskim, mało znanym zresztą. I wtedy to była największa rzeź ludności. Część ludności uciekła. Kościan z drugiego miasta po Poznaniu w Wielkopolsce przed Kaliszem był większy od Kalisza, większy od Gniezna. Stał się nagle małym miasteczkiem, które musiało się krok po kroku odradzać. Długo to trwało.
Zostały kościoły z tamtego czasu?
Tak jest. To jest kościół Farny. Kościół jest, nazywają, że to jest taki gotyk nadwiślański. Piękny kąt był kiedyś piękniejszy. On jest tak piękny, ale on ma jedną rzecz, której nam brakuje. Mianowicie wieża była z przodu ustawiona, no ale przy którymś z pożarów miasta i przy zawieruchach na końcu XVIII wieku wieża się po prostu przewróciła, rozpadła i ten kościół jest taki troszeczkę bez wieży. Ale w środku ma piękną rzecz, bo ma tryptyk ze szkoły Wita Stwosza. Rzadkość taka jest w środku, to jest ołtarz, składamy z części. Piękna rzecz. Kościan miał kiedyś 4 klasztory. To był ten okres przed tymi nieszczęsnymi wojnami szwedzkimi. Jedni tego Rzegockiego i mieszczan kościańskich ówczesnych, którzy stawili czoła Szwedom, chwalą i że to jest męstwo, drudzy uważają, że miasto popełniło samobójstwo. W każdym razie to jest, dywagacje zawsze są na temat tego, czy warto było. Ja zawsze mówię, że warto. Tych tablic jest dużo. Tu jest tablica pierwszego powstańca, który zginął, Masztareża, Franciszka Masztareża, który zginął w walkach pod Osieczną w 1919 roku. Kościeniacy stworzyli własne kompanie. Pomagali innym, walczyli o wyzwolenie Leszna, Osiecznej, Krzywinia, z Wolsztyna. Także to jest jeden z tych bohaterów, o których się pamięta. My się nie pastwimy nad żadnymi tablicami. My, ci nasi akowcy i narodowcy, którzy tutaj budowali Polskę, przecież im się wydawało, że oni budują Polskę taką jak przed wojną. Przecież nikt z nich sobie sprawy nie zdawał z tego, co nastąpi po 1945 roku. Przecież tutaj dochodziło do bitew regularnych, kto ma prowadzić księdza Boże Ciało w 1945 i 1946 roku pod rękę. Czy pierwszy sekretarz Komitetu PPR-u, czy komendant sowiecki. Kościan miał szczęście, bo komendant sowiecki był...
prawosławny.
Był prawosławny, przy tym się z tym nie zdradzał, nie? Ale potem lubił trunki. Także u nas właśnie było tak, że jak zgłosiła się Polska Grupa Operacyjna z manifestem PKWN, się zgłosili, tutaj blisko była komenda sowiecka, do komendanta, major Nesterenko nazywał się ten Rosjanin, Nesterenko, że chcą władzę ludową tworzyć. On powiedział, won stąd, paszła won, my już władzę ludową mamy. I ta ekipa przetrwała do czasu, dopóki w 1947 roku nie nastąpiła czystka. Wtedy ich wszystkich, od pierwszego sekretarza aż do szefa ludowców, Mikołajczyków, cały Kościan został rozbity wtedy. Tu jest tablica księdza Józefa Szerzyńskiego. To jest proboszcz kościański, ale to był twórca przed Gieburowskim, twórca poznańskiego chóru katedralnego. No ale jak to ksiądz musiał jednak przyjść na proboszcza do Kościana i tutaj 1919 roku, krótko po uzyskaniu niepodległości, zmarł.
Tablica.
Autor pierwszych publikacji muzycznych polskich, Sacra Musica Polonia, znanych w tej chwili we wszystkich bibliotekach na świecie muzycznych, od Stanów Zjednoczonych przez Chiny, znajdują się jego zeszyty, jakby czasopismo, w których zawierane były jego kompozycje, innych kompozycji itd. Ksiądz Józef Surzyński.
Przemieszczamy się z Kościańskiego Rynku w okolice cmentarza i parku. Naszym przewodnikiem jest Jerzy Zielonka.
Tak, to jest park miejski w Kościanie, zabytkowy, zresztą piękny. I ten park nosi imię ambasadora Polski we Francji przy rządzie generała de Gaulle'a, później ambasadora bis polskiego po wojnie, Kajetana Morawskiego, autora pięknej książki Tamten brzeg o Wielkopolsce, ojca redaktora rozgłośni paryskiej Radia Wolna Europa Macieja Morawskiego, który miesiąc temu obchodził 85-letnie urodziny.
Kajetan Morawski był przyjacielem Rogera Raczyńskiego.
Tak, Kajetan był przyjacielem, jednym z najbliższych, zresztą w Instytucie Polskim, w Studium Polskim Polski Podziemnej w Londynie zachowała się piękna dokumentacja obu tych naszych bohaterów i do tego mamy przepiękną dokumentację w Instytucie Polskim w Paryżu. Zdeponował i Raczyński, i Kajetan Morawski zdeponowali listy, korespondencję. To jeszcze jest właściwie, aż by się prosił, żeby ktoś z Uniwersytetu Poznańskiego usiadł i napisał doktorat z tego. Kościan to miasto szczególne między innymi dlatego, że kiedy w 1945 roku tworzono władzę ludową, to w Kościanie tę władzę ludową de facto tworzyli żołnierze Armii Krajowej, którzy uniknęli dekonspiracji. Część z nich oczywiście została aresztowana, skazana na więzienie lub zginęli w Żabikowie w 1944 roku, ale część z nich przetrwała. No i narodowcy, bo innych opcji partyjnych w Kościanie przed wojną nie było. Więc ci ludzie, tworząc władzę ludową, zaczęli od tego, że poszukali każde ciało, które zostało zamordowane przez Niemców na całym powiecie. I te ciała sprowadzono, urządzono pogrzeb i zbudowano specjalne katakumby. Nazywamy je mauzoleum ziemi kościańskiej i tam każdego osobno pochowano. Proszę sobie wyobrazić, że od czerwca 1945 do marca 1946 wykonano całą ekshumację każdego grobu. Co jest w innych miastach, w Wielkopolsce czy w Polsce nawet, nie do pomyślenia. Także my nie mamy problemu w mieście, żeby odpowiedzieć komu kto, gdzie zginął, gdzie kto leży. Każdy ma swój grób. Cmentarz jest kościański, to nowy cmentarz kościański, katolicki. Ten cmentarz jest o tyle ciekawy, że to mauzoleum słynne z katakumbami pomordowanych Polaków, ofiar wojny tutaj jest. Mówię o tych tablicach. Zobaczy pani, jakie są piękne napisy. Nikt ich nie ruszył. Ani nie ruszyli ich komuniści, ani nie ruszyli ich później, kiedy nastąpiła zmiana systemu Ludzie Solidarności. Te tablice się po prostu bronią, one się broniły do końca.
A dlaczego Ludzie Solidarności mieliby je ruszyć?
No bo ruszano tablice, gdzie był napis Niech żyje Związek Radziecki i tak dalej. Takich wiernopoddańczych wiele w Wielkopolsce, kiedyś by to jest temat osobny, znaleźć groby Polaków, które były opatrzone inskrypcjami ku czci Związku Radzieckiego, jak one powsiąkały, te tablice. A tutaj napis, łacinnik, profesor, oficer Armii Krajowej, będę powtarzał, Klemens Kruszewski, mój wychowawca i dyrektor szkoły Liceum Kościańskiego. Fenomenalne. Trzeba było mieć umysł, żeby tak napisać. Nie na kolanach, tylko dobrze. Potem druga rzecz, na tym cmentarzu od 1979 roku praktycznie są krzyże AK na grobach okopców. Miniaturki krzyże i szarych szeregów. Robimy to po to, żeby w przypadku surinawym, że wszyscy powymieramy, to żeby to nie zostało skopane. Na kilku grobach jest napisane Katyń. W czasach jeszcze tam nikt tego grobu nie ruszył. Wszędzie te groby, gdzie napisano zamordowany w Katyniu, próbowano, bezpieka próbowała, żeby to niszczono. Natomiast w Kościanie nikt tego nie ruszył. Te groby z Katyniem w Kościanie istnieją w tamtych latach. Tu doktor Florkowski leży na górce. Odnaleźliśmy wszystkie groby żołnierzy wyklętych. Dawno już, nie teraz. Teraz to można sobie szukać.
A historia żołnierzy wyklętych, związanych z Kościanem, jak się toczyła?
Jedna sprawa jest rewelacyjna wręcz. Mianowicie w 1946 roku szef bezpieki i wszyscy funkcjonariusze bezpieki w Kościanie zaczęli otrzymywać listy podpisane generał Orkan z pogróżkami, że za to, żeście tego i tego macie wyrok śmierci. Podpisany był generał Orkan. Tych listów było, nie wiem, z 30 wysłanych w różnym czasie. Co najciekawsze, to było to, że niektóre listy były wrzucane przez okno i na biurko szefa bezpieki lądowały. Siedziby bezpieki. Zaczęto szukać. Ugrupowanie musiało być liczne według badań bezpieki. Teraz jak w IPN-ie patrzę w aktach, to robił jeden człowiek. Jeden człowiek po Hajne Medina, który tutaj na cmentarzu właśnie miał w takim grobowcu pieczątki, niepieczątki, wszystko wytworzył. Jeden człowiek po prostu, tu jest jego grób gdzieś w pobliżu też. Jeden człowiek, który potrafił jako cała organizacja występować i przez 2 lata bezpiekę z Poznania specjaliści przyjechali z Warszawy, przyjechał specjalista do wykrywania grób. To jest temat, odrębny temat. Ale najpierw szukam tego Henia Florkowskiego.
Henryk Florkowski był społecznikiem, prawda?
Henryk Florkowski był wyjątkową postacią w tym mieście, ponieważ urodził się w Lesznie. Leszno nie zawsze kocha Kościan, Kościan Leszno nie zawsze kocha, ale Florkowski był człowiekiem, który wszystkich nas nauczył badać i pisać. To był lekarz, internista, który był zakochany w Kościanie i który zaczął badać historię miasta, gromadził dokumenty i całą grupę ludzi. Współtworzył takie Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej.
Które działa do dzisiaj, tak?
Które działa do dzisiaj. Honorowy obywatel miasta Kościana, który wychodził z założenia, pamiętam jak pierwszy pamiętnik robili, to był rok 1970, wydawaliśmy drukiem, do dzisiaj te pamiętniki wychodzą, to tam dał motto Lelewela, pisać, nie prasować się, przyjdzie drugi, trzeci, poprawi i uzupełni, bo tak się tworzyły ojczyste dzieje. I tym mottem się posługiwał, bo myśmy nauczyli pisania, mamy w Kościanie ludzi posługujących się piórem albo zawodowo, albo na pograniczu zawodowstwa, około 100. I my z kolei uczymy innych. Masz coś do powiedzenia, pisz. Także Florkowski zrobił z Towarzystwa Regionalnego Ośrodek Badawczy Naukowy. I to jest jego olbrzymia zasługa. Druga zasada, szkoła cię niczego nie nauczy, musi być system mistrz i uczeń. On miał swoich uczniów, ja jestem jednym z nich, jego uczniem, a my mamy z kolei też teraz swoich uczniów, więc ten system uczenia nie przez studia też, niezbędne są studia, ale uczenie się zawodu poprzez system mistrz uczeń. Tego się od niego żeśmy uczyli. Kantorek kościański, jeden z najzdolniejszych, organista kościański, profesor muzyki, dyrygent chórów kościańskich, twórca chóru Arion, Stanisław Józef Wojciechowski. Kantorek, na niego mówiliśmy. Przepiękna postać.
A pamięta pan nazwisko tego powojennego działacza?
Żołnierza wyklętego. Przypomnę sobie za chwileczkę. Na grobie jest jego fotografia. Na tym grobie. Już go widzę. Stanisław Staszewski. To jest ten żołnierz wyklęty, który przez 2 lata, jako jeden, prowadził wojnę z bezpieką, Stanisław Staszewski. I on siedział w Poznaniu, on 6-7 lat siedział. Został wyrok.
Czyli go zdekonspirowali?
Zdekonspirowali go na tej zasadzie, że on robił samolociki z listów do szefa bezpieki, że tam wyrok ci generał Orkan przysyła, jeżeli jeszcze jednego kogoś uderzysz, albo kogoś jeszcze bandyci zamordujecie, to wyrok generał Orkan wysyła. I on rozrzucał samolociki. Część tych ulotek wysyłał przez pocztę. I namierzyli go w ten sposób, że wrzucał do skrzynki pocztowej, która była 120 metrów od siedziby bezpieki w Kościanie. Jak sobie skojarzyli to z tymi ulotkami, które ktoś przez okno wrzuca, to się zorientowali, że ktoś blisko musi być. I okazało się, że on mieszkał na pokoju, pracował w fabryce mebli w Kościanie, która mieściła się, graniczyła bezpośrednio z bezpieką, a mieszkał od bezpieki jakieś 50 metrów po przeciwnej stronie. Ale on był, ponieważ był chory, schorowany po Hajne Medina, zauważali, że za przeproszeniem, takie nic, to nie może być on. I go złapali właśnie, rzucającego ulotki do skrzynki na gorącym uczynku.
A została jakaś rodzina?
Wie pani, ci żołnierze, została rodzina, ale ci żołnierze wyklęci mieli jak to się mówi, młodzież mówi, przerąbane życie. Bo okazywało się później, że fama szła taka, że Bóg wie jaki bandyta, nie? On zmarł w Poznaniu. Tu został przywieziony po śmierci. Została rodzina, dalsza.
Dzieci nie miał.
Dzieci, córkę miał. Ale córka została notabene zamordowana. Także rodzina, gdyby o nim i o jego losach nakręcić film, to by była tragedia zupełnie.
Jesienny spacer z Jerzym Zielonką po kościańskim cmentarzu przybliża postaci z przeszłości, ludzi, o których się pamięta i nadal ich kocha.
Teraz popatrzymy na tego Rybkolorkowskiego, bo jemu koniecznie muszę zapalić świeczkę, jak już tu jestem. W każdym razie jedno jest pewne, że grobów na mnie nikt nie skopie, bo są wszystkie, mamy tak, każdy grób. Mamy tak, w zbiorach prywatnych, ta cała grupa badawcza nasza, kościańska, mamy w każdy grób, który zasłużył na to, żeby go uratować. Mamy sfotografowany, mamy naniesiony na planie i chodzimy tutaj. Nie mamy, żeby któregoś dnia ktoś nam grób skopał. Czy to komunalny grób, czy kościelny? Nie ma. Jak to się mówi, nie ma kumpli. Musi być porządek i te groby, mogę pani powiedzieć, przetrwałem, bo zobaczymy, gdzie Heniu leży. Bo jego grób jest absolutnie nieczytelny fotograficznie.
No tak.
Henio Chodorkowski. Ale już ten Andrzej wymyślił taki grób, że jest trudny do fotografowania. Potem ile razy po to reporterzy przychodzą.
Ja zadzwonię do Andrzeja, że jesteśmy.
Może pani zadzwonić.
Nie wiem, czy on odbierze.
Kiedy przyjedzie, robić porządek zaraz, nie powiem. Uwierzy. Jest specjalny program, konkurs karty wygrała szkoła w Kościanie na sylwetkę Florkowskiego. Jest w telewizji Encyklopedia Dziecięca Pamięci, czy jak to się nazywa. W internecie to jest strona nagrania wypowiedzi. Andrzeja też jest wypowiedź. Dzień nauczyciela.
Cześć Andrzeju, nie uwierzysz, ale jesteśmy z panem Jerzym na grobie twojego ojca.
Saluto te profesore, cześć.
Połączyliśmy się z Andrzejem Florkowskim, profesorem Uniwersytetu Artystycznego, który dziękował nam i sam zaczął wspominać.
No okej. Czyścić będę miał co w każdym razie?
No troszkę liści.
Oddaję ci, panią redaktor.
Cześć Andrzej, tylko tak pomyślałam, że warto cię pozdrowić przy tej niezwykłej okazji. To znaczy tak, tak. Zaczęłam od tych rozstrzelanych w 1939 roku. Brzeski?
Brzeski.
Brzeski.
Brzeski był też rozstrzelany, a on był z Bonikowa.
Z Bonikowa podobnie. Bonikowa. Ja tutaj włączę na głośnik.
Trzy, ale on miał Stare Bojanowo.
Andrzej miał bardzo wielką firmę w Poznaniu. On był To jest taki kompleks cmentarzy, bo tu jest cmentarz katolicki, a były cmentarz ewangelicki to był. Tu jest stary cmentarz katolicki, a tu z prawej strony jest cmentarz komunalny. Ale te reguły, o których mówię, o tych tabliczkach rakowców, szarych szeregowców, powstańców wielkopolskich, obowiązują na każdym cmentarzu. Także są takie środowiska, jak u nas krąg starszoharcerzy, seniorów. Był taki pan Czesław Chrąckowiak, który był prezesem tego kręgu i on zajmował się, on miał talent w ręku, on sam projektował, sam robił te odlewy, te lilijeczki, które są na grobach. To jest jego zasługa, nie żyje już niestety. Marian Koszewski był taki drugi pasjonat. No, to jest to mauzoleum z tymi napisami.
Góruje nad całym cmentarzem.
Tak, tu jest... Wszystkie nazwiska, które są tutaj wyszczególnione, znajdują się w kryptach, w odrębnych trumnach. Te trumny są, jak pani widzi, przykryte tym, nie? I to mauzoleum było zbudowane w 1946 roku. Jednej rzeczy nie ma, jest tylko urna z prochami, bo Kościan był takim małym katyniem dla chorych psychicznie. My mamy tu kościański sanatorium, w tej chwili dawniej Krajowy Zakład Psychiatryczny. I pacjenci tego Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w ramach akcji T4, to jest tak zwana pseudoeutanazja, zostali wymordowani w styczniu i w lutym 1940 roku. Tylko Niemcy wkroczyli. 534 pacjentów i pacjentek zginęło, ich po prostu zagazowano. W samochodach specjalnych wożono ich w kierunku Poznania. W lesie pod Jarogniewicami przygotowano mogiłę i tam ich wrzucono do tych mogił. I oprócz tego zwieziono z Prus zachodnich i wschodnich z wszystkich zakładów opiekuńczych, psychiatrycznych, Niemców i Żydów. Ich przywiozono 2,5 tysiąca i też ich z kościoła wywożono i gazowano. No ale kiedy wojna się kończyła, w lutym 1944 roku specjalne komando z Poznania przyjechało, rozkopało tę wielką mogiłę tam, w tym lesie Jarogniewicce, między Jarogniewicami a Głuchowem. I wszystkie prochy wydobyło, te ciała wydobyło i spaliło w krematorium przewoźnym. Także jak po wojnie otworzono te wielkie mogiły, to były tylko jakieś różańce pojedyncze, książeczki do nabożeństwa, ale ciał już nie było. Zabrano tą ziemię do takiej specjalnej urny i ta urna też tutaj leży.
Czyli to są ci, o których mówiliśmy w miejscu ich rozstrzelania pod ratuszem.
W Środzie, to była jedna z pierwszych egzekucji wielkopolskiej, w Środzie Wielkopolskiej, na Łąkach Kijewskich. I tam zginęli ludzie, taki był wybitny gestapowiec w Środzie, po polskiej terminologii porucznik SS Tormann nazywał się. I tam jakieś dzieciaki wystrzeliły z kapiszona czy z czegoś. Niemcy zrobili wielką aferę i ten Tormann przyjechał i ten Tormann rozstrzelał tam ludzi, między innymi zginęło trzech umundurowanych sanitariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Kościana, którzy przypadkowo tam się znajdowali, bo ewakuowali się wozem, karetką swoją, tą konną.
Czyli Środa Wielkopolska, 17 września, 30 września na rynku. W Śmiglu.
Tu jest tylko jeden napisany, bo to jest tylko od Kościaniak, nie? Ten z Kościana. 2 października 1938 na rynku w Kościanie, 23 października 1939 na rynku w Kościanie, 7 listopada 1939, 45 w Parku Miejskim w Kościanie, tutaj blisko. To była egzekucja skrytobójcza, więc w lesie po cichu słynny strzał w tył głowy, Genickschuss. i 9 listopada, te 7 listopada i 11 listopada to były to egzekucje, żeby Polakom nie wydawało się, że 11 listopada będzie ich święto. I 21 w Lesie Kurza Górę, jak się jedzie z Kościana do Racotu. No i te 15-22 stycznia to te gazowanie w tych komorach przy samochodowych pacjentów chorych psychicznie. Jeszcze 4 urny z obozów koncentracyjnych, które zdążyli w tym 1945 roku ściągnąć.
I tych wszystkich ludzi tu upamiętniono.
Tak, i to jest i nazwiska i są tutaj na tych płytach. To jest akurat Ludwik Węski, widzę, że jest. To jest z tej egzekucji, z tej pierwszej tu leżą. No i tu Mieczysław Kłapowski, to jest ten właściciel Kopaszewa, ojciec chrzestny Macieja Małeckiego. Niech pani popatrzy na ten napis. W okresie, kiedy była euforia, kiedy tutaj rządzili niejako już, teoretycznie w Polsce rządzili komuniści. Dać taki napis. Profesor Kruszewski mój nie był wielki.
Naród polski dał świadectwo w prawdzie, że wolność jest miarą życia, a życie ceną wolności.
O, drugi.
Pokoleniom ku pamięci, jako świadectwo nieugiętości i mocy w trwaniu, oporze i walce niezłomnym swym ojcom, braciom i synom wystawili obywatele ziemi kościańskiej. To wszystko są napisy Kruszewskiego.
Notabene Pomorzanin. Pomorzanin z pochodzenia. Uczeń profesora Sajdaka z Uniwersytetu Poznańskiego. Jedyny człowiek, którego znałem, który mówił po grecku, starogreckim językiem, pisał po grecku, mówił po łacinie, rozmawiał po łacinie, co jest rzadkością. Nie wiem, czy któryś z księży potrafi mówić po łacinie, rozmawiać. I pisał po łacinie, nienagannie. No i ten jest też piękny, nie? Napis.
Nieśmiertelny jest naród, którego ziemia wchłonęła obficie krew niezłomnych bojowników i bohaterów narodowego obowiązku.
Profesor sobie kazał na grobie napisać. Kiedyś sobie siedzimy u profesora, był taki żołnierz Armii Krajowej, Ignacy Minta, nauczyciel kierownictwowy, wspaniała postać, taka sarmacka trochę. I siedzimy i mówi do profesora, też z komendy Armii Krajowej Kościańskiej, mówi, słuchaj Klemens, my kiedyś umrzemy, wiesz, jest okazja. My czemu? Porozmawiałem z księdzem i jest dobre miejsce na nasze groby. A on mówi, gdzie? A Ignaz do profesora, z widokiem na nasze mauzoleum, cośmy budowali. Załatwisz? Załatwię, poszedł. I widzi pani, tu jest mauzoleum. A wszyscy ci, którzy brali udział przy budowie tego mauzoleum, są rozłożeni dookoła tego mauzoleum. Ignaz Minta leży po tamtej stronie, Ignacy Richter po tej stronie, a profesor tu razem ze swoją żoną, Dosią Kruszewską Dobromiłą. Deo et pro patrie semper fidelis, czyli Bogu i ojczyźnie zawsze wierny. Wzór tego lwowskiego zabołania skarbu Lwowa.
Kończymy spotkanie z historią Kościana, zapisaną w cmentarnych kamieniach, miejskich tablicach i książkach Jerzego Zielonki. W jego mieszkaniu kończymy.
Ja się orientuję w tym bałaganie. To nie tak, żebym nie wiedział. Jak mi pani powie tytuł książki, to ja ją znajdę, ale muszę się głęboko zastanowić. Tak z tymi grobami. No, to nowa seria, piękna seria wydana przez Fundację Armii Krajowej. Tam to u góry takie książeczki. Za dużo nowych książek przychodzi, nie? Ja 200 książek wydaję zawsze co roku, może 500, do bibliotek, do instytucji, do szpitali. Tu leżą też nowe, które to oczywiście biuletyny WPHW, kroniki wszystkie. To są akta do przejrzenia, które muszę przejrzeć w najbliższym czasie albo przywiozłem z archiwów. Tu są teczki do przejrzenia, które kładę na podłogę, no bo wiadomo, że nie wiem, co w środku jest.
Tutaj ma pani tak zwaną antrejkę, czyli przedpokój, a tu ma pani nie wiem, z 15 tysięcy książek podręcznych. Tu jest II wojna światowa, łącznie z takimi rzeczami jak ocenzurowane rzeczy, tom Lenina wydany poza cenzurą, który został wycofany, z wszystkimi materiałami wydawanymi na Zachodzie o Polsce, o konspiracji, ja się zajmuję konspiracją. To jest wszystko II wojna światowa, to jest II wojna światowa. Porządkuję akta. W tej chwili część przekazuję do archiwum. O, tu widzi pani, jest przywiezione. To przywiozłem sobie. To są akta. Einsatzkommando. Wykaz personalny, którego szukałem tyle lat. Znalazłem go nie tak dawno, jakiś miesiąc temu. Jest wykaz personalny, kto gdzie, w jakich hotelach w Poznaniu nocowali ci, którzy rozstrzeliwali. Sobie położyłem na podłogę, mi nie podoba. Tu jest gazeta gostyńska z okresu okupacji. To kupiłem je tak dawno za flaszkę. No i to widzi pani, co podręcznik. Tu jest też publikacje regionalne, kościańskie, niemieckojęzyczne publikacje. Kolejne wydania Mein Kampf, czego nie powinno się reklamować. Mitos Rosenberga, akta dotyczące komunistów sowieckich, którzy przeszli na stronę faszystów. Ojciec, matka to jest.
No bardzo ładne portrety już. Także, chciałam zapytać.
Tu wszędzie są akta, jak pani. To są akta, które jeszcze nie wiem, co jest. To szafy z aktami. Powoli się orientuję w tym, co mam.
Dobrze, że zostało dla pana trochę miejsca, bo wszędzie książki, dokumenty.
Pani, ale no kuchnię mam w miarę niezajętą. W kuchni nie mam na razie książek, ale w spiżarni już są, także to tyle. Aha, zdjęcia. To w tych kartonach to wszystko to są zdjęcia. Tu są zdjęcia. W takie mam specjalne torby, gdzie wchodzi po jakieś 5-6 tysięcy fotografii tych historycznych, to w takich torbach chowam. Kalendarium jednego z przyjaciół naszej grupy, doktora Marka Reslera, który w Kościanie...
A też zaczynał w Kościanie?
W Kościanie, tak. Kościan jest wielki. Także Marek zaczynał w Kościanie z tej grupy naszej tutaj historyków Powstania Wielkopolskiego. To tyle mogę pani powiedzieć. A oczywiście komputer. Znowu już ten komputer tutaj. Takim jednym komputerzem jeszcze się jeden pokój taki, że są już te skany dokumentów jako magazyny. Ten komputer jest magazynem. Poza siecią mam te dokumenty, które sobie poskanowałem, fotografowałem, tylko że jest dużo. Tu uporządkować zdjęcia to... No...
Dym papierosowy gęstnieje, a stosy dokumentów, w tym przywiezione kilka dni temu z Londynu, z Instytutu Sikorskiego, czekają na kolejne opracowania. Dziękujemy Jerzemu Zielonce i kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Audycja, po którą sięgnęłam w związku z 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej, powstała 5 lat temu. Jerzy Zielonka od tego czasu zgromadził kolejne dokumenty i opracował nowe publikacje.